Siostry i bracia, dzisiaj jesteśmy wszyscy jak ludzie, którzy 2000 lat temu przyszli nad Jordan, aby słuchać Jana Chrzciciela i przyjąć od niego chrzest w rzece. A to dlatego, że oni tam przyszli z takim nastawieniem, że chcemy coś zmienić w życiu. Chcemy więcej czasu dać Bogu. Chcemy być lepsi. Dzisiaj nikt was nie będzie zanurzał w rzece, ale otrzymacie posypanie popiołem na wasze głowy. To jest dokładnie to samo, co chrzest Jana Chrzciciela. Bo chrzest Jana Chrzciciela nie był sakramentem. To był właśnie znak pokuty, znak tego, że pragnę innego, lepszego życia. Wyobraźcie sobie, że taki człowiek wchodził do rzeki Jordan, Jan Chrzciciel zanurzał go w tej rzece, przytrzymywał pod powierzchnią wody, tak żeby tracił on oddech i potem go wyciągał do góry. I on powietrze łapał na nowo, szukał oddechu. Chodziło o to, żeby ten człowiek przeżył, że rozpoczyna nowe życie, że rozpoczyna nowy etap w swoim życiu, na nowo łapie oddech. I taka jest wymowa Środy Popielcowej. Rozpocząć coś nowego, konkretnie czas bycia bardziej dla Boga i bardziej dla drugiego człowieka. Jak przeżyć ten dzień i post, który rozpoczynamy, wielki, pokazuje nam symbol popiołu. To jest znak, który ma dwa znaczenia. Te pierwsze jest dla nas oczywiste. Symbol przemijania, kruchości życia, śmiertelności człowieka. Może usłyszycie dzisiaj nad swoją głową te słowa: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Jesteś przemijalny. Umrzesz. Ale nie po to, żeby kogoś przestraszyć, żeby kogoś wpędzić w depresję, ale po to, żeby go zmotywować do dobrego życia. Wiecie, jak zakonnicy w średniowieczu mijali się w krużgankach klasztoru, to nie mówili sobie szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oni pozdrawiali się słowami memento mori, pamiętaj o śmierci. I znowu nie po to, żeby wpadać w jakąś taką niepewność i strach, ale po to, żeby uświadomić sobie, mam jeszcze czas, który Bóg mi daje, mam jeszcze kolejny dzień, w którym mogę uczynić coś dobrego, w którym mogę pokazać, że jestem Bożym człowiekiem. Nie wiemy, dla kogo ten wielki post będzie ostatnim wielkim postem w jego życiu, a dla kogo będzie kolejnym. Ale ten popiół nam mówi, że mamy czas. Przemijamy, idziemy w jedną stronę, na spotkanie z Bogiem w wieczności, ale możemy jeszcze dobrze wykorzystać te dni, które są przed nami. I to jest pierwsza wskazówka na ten wielki post. Wykorzystaj ten czas dla Boga i drugiego człowieka. A druga pochodzi z drugiego znaczenia popiołu. Otóż starsi pamiętają, że kiedyś, gdy nie było takich doskonałych środków czyszczących, to popiołem czyściło się na przykład srebro, żeby miało dawny blask. Jak byłem małym ministrantem, to pamiętam, że przed wielkimi świętami Pan Kościelny dawał nam zawsze pastę do zębów i właśnie popiół. Nie żebyśmy sobie zęby wyczyścili, ale żebyśmy wyczyścili gong, dzwonki, żeby wrócił dawny blask tym przedmiotom, które wykorzystujemy w czasie każdej mszy świętej. Popiół, znak oczyszczenia, znak przywrócenia dawnego blasku. I pomyślcie sobie, że każdego z nas Pan Bóg stworzył dobrym. Tylko życie jest takie, a nie inne i człowiek często oblepia się błotem, grzechem. I to jest ten moment, żeby na nowo wrócić do tego dawnego blasku, do tego stanu, w którym Bóg mnie chce widzieć. To drugie wskazanie. Wykorzystaj Wielki Post, żeby się oczyścić ze swoich grzechów. Każda od nowa rozpoczyna się od Słowa Bożego. Żeby była skuteczna, to musi być zakorzeniona w Piśmie Świętym. I dzisiaj chciałbym was zachęcić do tego, żebyście na nowo otwarli Pismo Święte. Wiele razy na pewno próbowaliście to już robić. Jesteście zanurzeni w przestrzeni Słowa Bożego nie jeden raz. Ale my ciągle potrzebujemy rozpalać serce dla Boga, który przychodzi do nas w swoim Słowie. Po to, żeby to Słowo Boże mogło wydać konkretny owoc. No i pierwsza rzecz to jest taka, żeby na nowo zacząć czytać, żeby zobaczyć, że żyję w takiej przestrzeni, gdzie to Słowo Boże jest obok mnie, żeby otworzyć Pismo Święte. Wyobraźcie sobie, Żydzi, którzy bardzo wysoko cenią Biblię, tej Biblii prawie nigdy nie zamykają. Roman Brandstetter, który jest polskim Żydem, który odkrył w Jezusie Mesjasza, przyjął chrzest, wspomina swoje dzieciństwo i mówił, że w jego domu Biblia była zawsze na podorędziu, otwarta, czyli była zawsze pod ręką i każdy, kto przechodził obok Biblii, do niej zaglądał. Ona była otwarta. Wyobraźcie sobie, że moi uczniowie, a uczę w technikum, nie wyłączają nigdy komputera. Komputer jest nieustannie na czuwaniu. A to dlatego, że traci się czas, kiedy komputer się uruchamia. Wystarczy poruszać myszką i już jestem w sieci. I już jestem włączony. Coś podobnego może być z Biblią. Niech będzie zawsze otwarta w naszym domu. Bądźmy zawsze podłączeni w ten Boży kanał. Kiedy już otworzymy Pismo Święte, to warto zacząć je czytać. I wtedy przychodzi taka pokusa, że nie wszystko może być dla mnie jasne i zrozumiałe. I wtedy człowiek się zniechęca, ale pomyślcie sobie, że to, co człowiek przeżywa, czytając Pismo Święte, to już przeżywał ktoś o wiele, wiele wcześniej, który właśnie to samo robił. Kiedyś do świętego Augustyna przyszli ludzie i mówią: Słowo Boże jest trudne, nie rozumiemy. Chcemy to odłożyć. I wtedy święty Augustyn mówi: absolutnie nie, nie rezygnujcie, ale zacznijcie żyć już tym, co rozumiecie. I nie martwcie się o to, czego jeszcze nie rozumiecie, co nie jest dla was jasne. Jeżeli popatrzymy na karty Pisma Świętego, to zobaczymy, że szczególnie w Ewangelii te wezwania Pana Jezusa są dla nas jasne i klarowne. Że niewiele jest takich słów, które są dla nas niezrozumiałe i trudne. To, co trudne, zostawmy biblistom, specjalistom, niech się głowią, niech się spierają, a my żyjmy tym, co zrozumiemy. Kiedy otwieram Pismo Święte, Bóg mówi do mnie przez natchnienia, do większego dobra, albo do tego, żeby coś zmienić, żeby zostawić grzech, żeby się nawrócić. I tutaj jest druga pułapka, druga przeszkoda, bo człowiek rozpala serce dla Boga. Człowiek pragnie żyć Słowem Bożym, ale w pewnym momencie, poznając wolę Bożą, bo Pan Bóg nam powie, czego od nas wymaga, poznamy to. Zaczynamy włączać nasze ludzkie myślenie, bo okaże się, że to trudna droga, że to może kosztować. I zaczynamy mówić: nie te czasy, to było kiedyś, dzisiaj to już inaczej, może innym razem, nie w tym przypadku. I to Słowo Boże w sobie obezwładniamy, wiążemy je, uniemożliwiamy mu przeniesienie prawdziwego owocu. Kiedy słuchamy Pana Jezusa, to Pan Jezus bardzo często mówi takie słowa: jeśli chcesz iść za mną, jeśli chcesz mnie naśladować, to się zaprzyj samego siebie. Co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Słuchajcie, to jest nic innego, jak zaufać Słowu Bożemu, jak przyjąć tą prawdę z Ewangelii za coś, co jest właściwe, coś, co jest życiodajne. Stajemy przed wieloma wyborami. Nieraz nie wiemy, jak zadecydować, co zrobić. Otwieramy Biblię i przychodzi natchnienie i wiemy, co powinniśmy zrobić, ale jednocześnie jesteśmy bombardowani informacjami z zewnątrz, co mówi świat, co piszą gazety, co jakieś autorytety ludzkie nam mówią. I zaczynamy walczyć, kogo posłuchać? Boga, który może wzywa na trudną drogę, ale na drogę, która się skończy szczęściem, spełnieniem, nie będzie krzywdy. Czy człowieka, który na skróty, po swojemu, chce rozwiązać ten problem? I zaprzeć się samego siebie, znaczy przyjąć za prawdę Słowo Boże. To nie jest łatwe. To jest zmaganie w człowieku, ale Pan Jezus nie powiedział, że będzie łatwo. Powiedział, że warto, bo nagroda jest wielka. Bo człowiek, który żyje Słowem Bożym, sam dla innych staje się światłem, bo to światło ma w sobie. To jest piękne, że mamy Pismo Święte na wyciągnięcie ręki. Niesamowite jest jeszcze to, że Bóg nie rzuca słów na wiatr i że jest wierny temu, co mówi. Kiedyś Pan Jezus zapłakał nad Kafarnaum, bo przybył do tej miejscowości, do tej wioski rybackiej nad Jeziorem Galilejskim, dokonał wielu znaków, ale nie znalazł wiary. Zastał obojętność. I wtedy wypowiada takie słowa skargi: a ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz, żeś nie rozpoznało tego czasu nawiedzenia. Zejdziesz do otchłani. I wyobraźcie sobie, te słowa dosłownie się spełniły na losie tej wioski, tej osady. Jakieś 400 lat później przychodzi trzęsienie ziemi. Wioska w ruinie, wszystko rozwalone. Potem przychodzą wiatry, nawiewają ziemi i wioska idzie pod powierzchnię ziemi. Do otchłani. Na 1600 lat nikt nie wie, gdzie było Kafarnaum, gdzie znajduje się ta wioska. Dopiero na początku XX wieku przychodzą franciszkanie nad Jezioro Galilejskie, biorą Ewangelię do ręki, czytają o Kafarnaum i zastanawiają się, gdzie ta wioska mogła być położona. I tak obchodzą ten brzeg jeziora i jeden pagórek, jedno wzgórze wydaje im się takie niepasujące do krajobrazu, takie podejrzane. I zaczynają kopać i dokopują się do ruin Kafarnaum. A ty, Kafarnaum, aż do otchłani zejdziesz, boś pozostało obojętne na Jezusa, na Jego Słowo. I teraz zobaczcie, jeżeli taka skarga potrafi zrealizować się dosłownie, to jest dla nas znak, że także obietnice Pana Jezusa, także Jego błogosławieństwa też dosłownie się zrealizują. My czasem myślimy, to jest takie niedorzeczne, takie niemożliwe po ludzku. Ale kto by pomyślał, że Kafarnaum do otchłani zejdzie dosłownie pod ziemię? Wtedy nikt. Słowo Boże jest skuteczne. Pan Jezus, jak obiecuje, to mówi prawdę. I dlatego warto iść za tym Słowem, nawet jeśli ono będzie nas kosztować. To, co nas różni od tych ludzi, którzy przyszli nad Jordan do Jana Chrzciciela, to, że oni wchodzili do wody, wyznawali swoje grzechy, ale wracali z tymi grzechami do domu. No bo nie było możliwości odpuszczenia grzechów. Nie mogli zyskać pojednania z Bogiem. My żyjemy w innej rzeczywistości, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po Jego męce. I możemy przyjść do kościoła, możemy przyjść do konfesjonału i wyznać swoje grzechy, żałować za nie i zostaną one wymazane i wrócimy do domu bez grzechu. Zupełnie nowy czas. Dlatego wykorzystajmy to. I rekolekcje dobrze przeżyte zawsze prowadzą do tego, żeby człowiek się wyspowiadał, żeby człowiek się pojednał z Bogiem, żeby na nowo odzyskał ten blask, który grzech mu odbiera. I życzę wam tego, żebyśmy wszyscy przeżyli ten czas i rekolekcji, i Wielkiego Postu jako drogę do konfesjonału, drogę do spowiedzi. I ostatni obraz, który pokazuje nam, jak możemy ten Wielki Post wykorzystać albo jak możemy ten czas zaprzepaścić. Jak byłem mały, to chodziłem na religię i siostry zakonne mnie uczyły, do wczesnej Komunii Świętej i pamiętam do dzisiaj, po tylu latach, zobaczcie, że przyszła siostra i przyniosła na początku Wielkiego Postu dwie rzeczy. Przyniosła taki drut kolczasty i przyniosła gałązkę z kolcami i kazała nam to dotykać. Oczywiście nikt tego nie dotknął, bo się wszyscy bali, że to jest ostre. Ale powiedziała, zobaczymy, co się stanie za 40 dni, jak wstawimy ten drut i tą gałązkę kolczastą do wazonu z wodą. I wyobraźcie sobie, po 40 dniach, jak się skończył Wielki Post, jak się domyślacie, drut zardzewiał, a gałązka cierniowa zakwitła. Pojawiły się listki, które przykryły te kolce. I to jest obraz tego, co się może stać w Wielkim Poście z nami. My jesteśmy jak ten drut kolczasty i jak ta gałązka cierniowa, nieraz bardzo ostrzy, raniący dla naszych najbliższych przede wszystkim, dla tych, z którymi mieszkamy. Ale jeżeli będziemy świadomie przeżywali ten czas z Bogiem, dla Boga, pracując nad sobą, czytając Słowo Boże, to możemy zakwitnąć, możemy zazielenić się jak ta cierniowa gałązka i te liście przykryją te ciernie. Jeśli nam ten czas przeleci przez palce, to pozostaniemy jak ten zardzewiały drut kolczasty, ciągle raniący, a może nawet bardziej, bo wprowadzający zakażenie rdzą, kiedy kogoś zranimy. Więc róbmy wszystko, aby za te 40 dni każdy z nas zakwitnął dla Boga i drugiego człowieka. Amen.